Słuchacie serii Na Dwa Głosy, czyli rozmów o życiu w podcaście Karoliny Sobańskiej. Oddaję tutaj stery nad rozmową i siadam do dialogu z różnymi rozmówcami o relacjach, marzeniach, przyjemności czy wartościach. Podcast jest dostępny na wszystkich platformach streamingowych, a na YouTubie i Spotify dostaniecie go w wersji wideo.
Zapraszam do wysłuchania drugiej części rozmowy z Asią Łożyńską.
Ale pytać tą integralność, bo wiem, że to jest po prostu temat, który jakby ciebie interesuje w moim kontekście, więc to może się wydawać, że tak nagle wjechałaś, z tym się zaśmiałam, no bo wiedziałam, co tutaj się kroi i wiedziałam, o co możesz zagaić. Natomiast ja, obserwując siebie, nawet tak, wiesz, z perspektywy lat, jak sobie myślę o tym, jak podejmowałam różne decyzje, które nie wiedziałam nawet wtedy, że były zawodowe, no bo mówmy się, jak dziewczynka zakłada bloga modowego, jak ma 13 lat, potem YouTube'a, jak ma 16 lat, jakby i nikt jakby nie ma takiej ścieżki kariery wtedy, to absolutnie nie było tutaj żadnej, ani żadnej strategii, ani też żadnej refleksji na temat mojej wewnętrznej spójności. Wydaje mi się, i ja naprawdę nie wiem, skąd ja to mam, natomiast wydaje mi się, że takie podążanie za swoimi wartościami było dla mnie od zawsze bardzo ważne. Myślę, że nieświadoma absolutnie human design, żyłam w zgodzie ze swoim sakralem i miałam i bardzo lubię te cechy w sobie, że czasami to jest oczywiście problematyczne, bo na przykład moja głowa podejmuje jakieś decyzje, gdzie mój brzuch już od dawna mówi mi, że to jest zły pomysł, ja się zagalopuję tak daleko, że potem już jestem w tym momencie, kiedy wycofanie się nie jest najlepszą opcją, ale całe moje ciało mówi: kapitulacja, nie ma opcji, po prostu nie ma opcji, nie zrobisz tego. Potem muszę oczywiście prosić konsekwencje tego, że na przykład zachowałam się jakoś nie w porządku. Staram się oczywiście unikać takich sytuacji, ale miałam takie sytuacje w swoim życiu i nauczyłam się, że jeżeli na początku słyszysz ten głos pod tytułem jakby nie idź tam, to nie próbuj dopisać do tego właśnie w tym przypadku całej historii, że może jednak.
Nie forsuj z głowy,
tak,
nie?
Bo potem jakby i tak powiesz nie, i będziesz musiała ponosić tego różne konsekwencje, więc to nie polecam. Natomiast na pewno ta spójność była ze mną, jak sobie myślę, właśnie w kontekście różnych moich wyborów, typu właśnie treści, o których mówiłam, które były związane z ekologią, czy z jakimiś produktami, które były nierejestrowane na zwierzętach, czy myślę o tych tendencjach właśnie te 10 ponad lat temu, gdzie to były nadal tematy niszowe i wtedy obserwowałam, jak inne osoby działające w podobnych obszarach w internecie, na przykład zdobywały popularność, robiły kampanie, zaczynała być ich praca, a mi się wydawało wtedy, że no to prawdopodobnie nigdy nie będzie moja praca. Dlatego, że no, ja nie robię tych komercyjnych produktów, no bo to nie jest ze mną zgodne i też dopisałam sobie wtedy historię, że nie, mi w ogóle nie zależy na tym, żeby mieć popularność. Mi to pasuje, że ten konto jest takie małe i to też jest okej. Okay. To był jakiś element mojej drogi, też sobie to jakoś tłumaczyłam. Natomiast analizując to na pewno z perspektywy lat, widzę, no znaczy nie muszę nawet analizować, jakby widzę, że to się opłaciło, ale to trwało, wiesz, dekadę, czy tam prawie dekadę, kiedy zaczęłam jakby odkrywać, że mogę w biznesie, już nazywać to biznesem, rzeczywiście czerpać korzyści z tego, zbierać plony z tego, że zachowałam tę wewnętrzną spójność, ale nie była to, wiesz, ani żadna rada, którą mi ktoś dał, tylko jakieś takie poczucie, że no, trochę nie da się inaczej, jak podążać za jakimś takim swoim wewnętrznym kompasem i cieszę się, że no, przekonałam się, jestem dowodem na to, że to rzeczywiście owocuje, ale też miałam różne jakieś takie przypały, choćby nawet ze współpracami lata temu, gdzie właśnie brałam jakąś współpracę, gdzie miałam bardzo dobre intencje i czułam, że to może nie do końca jest dobry pomysł, ale myślałam sobie, no tak, ale to są takie plusy. I potem okazywało się, że no nie, no jednak to był taki mikrostrzał, może nie strzał w kolano, ale takie pyrgnięcie w kolano, tylko że właśnie co, to było dla mnie, okej, to było czasami ciężkie, bo dostawałam na przykład feedback od moich odbiorców, że okej, coś tutaj jest niespójne i ja wtedy miałam takie, o Boże, nie pomyślałam o tym w ten sposób i wiesz, jakby odrabiałam lekcje i już więcej w ten sposób nie działałam. Oczywiście potem pojawiały się nowe sytuacje, gdzie myślałam sobie, okej, Karo, następnym razem, kiedy będziesz miała tę myśl, że chyba jednak sposób komunikacji na przykład, wiesz, danej osoby mi nie odpowiada, czy ja naprawdę chcę z taką osobą pracować. Oczywiście jestem też świadoma, o, to wchodzi moderator. Jestem świadoma przywileju, jaki wynika z tego, że mogę decydować o tym, z kim mogę pracować, bo wiem, że to jest no, pewnie rzadsze niż częstsze. I każda ta sytuacja mnie czegoś nauczyła. Natomiast teraz wydaje mi się to być takim, że wtedy wydawało mi się być no-brainerem, bo ja po prostu realnie w ogóle o tym nie myślałam. A teraz jest to jakaś część mojej filozofii podejścia do pracy, o której lubię mówić i której lubię przypisywać to, że jestem tu, gdzie jestem, bo po prostu jestem zadowolona z miejsca, w którym jestem. To nie znaczy, że wiesz, jestem gdzieś. Nigdy to nie próbuję tego opisać, znowu moderator. Jestem świadoma. Świadomość to podstawa. Świadomość
jesteśmy
to podstawa.
Numer 3 tutaj.
Tak, jesteśmy numer 3, panuję nad sytuacją. Także tak to wygląda. Co ciekawe, wracając do tego, co mówiłyśmy na początku, powiedziałaś o tym, że ludzie odkrywają swój graf i myślą, że wszyscy tak mają, się okazuje, że nie wszyscy tak mają. No więc mi też się wydawało, że wszyscy tak mają, że to jest oczywiste, że ludzie działają w zgodzie ze sobą, że ludzie zastanawiają się, czy to jest spójne z wartościami, że ludzie mówią tylko prawdę, że ludzie są autentyczni, że ludzie nie robią rzeczy, gdzie czują zgrzyt albo gdzie czują jakiś swój interes kosztem właśnie swoich jakichś zasad moralnych. No, jak obserwuję świat i wychodzę spoza bańki swojej i ze swojej głowy, czy ze swojego brzucha, to okazuje się, że tak może nie jest do końca, ale ja lubię wierzyć, że tego jest dużo i że takie rzeczy, że ja się takimi osobami otaczam i że gdzieś to mogę, wiesz, jakby dalej rozprzestrzeniać, bo to jest bardzo miłe uczucie, kiedy możesz powiedzieć sobie, że jakby patrzysz, no to jest takie, wiesz, bardzo proste, nie? Patrzysz sobie w lustro, myślisz sobie, dobra robota, jakby cokolwiek by się nie wydarzyło, to wiem, że działałaś tak, jak czułaś, że jest najlepiej dla ciebie i dla twojego otoczenia. Bo to też jest jakby mega ważne, że to, no znowu, ale jeżeli my jesteśmy wszechświatem, proszę państwa, no to wiadomo, że jak jest dobre dla mnie, to jest dobre dla otoczenia. Oczywiście, jeżeli...
To byłaś ty, czy to był moderator?
Nie wiem, to była jakaś czwarta osoba. Prawda, nie wiem, to był jakiś pajac. To wtedy po prostu wydaje mi się, że mogą się dziać tylko dobre rzeczy. Ale mówię, ktoś może uznać, że jestem odkryłam fantastką?
Absolutnie nie. Ja będę bronić tego, jak
tak,
konstytucji.
Dziękuję.
Tak.
Czyli ty będziesz odpowiadać na komentarze.
Ja będę odpowiadać na komentarze zawsze. Wiesz co, bo to jest, tutaj myślę, że warto podkreślić to, że to nie trzeba mieć takiej drogi jak ty, żeby mieć takie wartości jak ty. Mhm. Bo tak jak powiedziałaś, u ciebie to się zaczęło od bardzo młodych, nastoletnich lat i realizowania swojej pasji i nie myślenia o tym jak o biznesie. Ja bardzo często pracuję z ludźmi, którzy zawiesiłam się, bo chciałam powiedzieć z kobietami, ale to już nie jest...
Nie zawiesiłaś się.
To nie jest do końca prawda, już i z kobietami, i z mężczyznami, którzy albo rozwijają swój biznes, albo zaczynają swój biznes i można było powiedzieć, no tak, fajnie, Karo, miałaś ten przywilej, tak się twoja droga potoczyła, że przez ileś lat najpierw rozwijałaś swoją rozpoznawalność, no bo tak to się wydarzyło, być może nawet jeżeli to nie była twoja intencja, po prostu robiłaś to, co kochasz, ale rozwijałaś swoją rozpoznawalność i jak postanowiłaś jednak to przenieść na swój biznes, zrobić z tego swoją karierę zawodową, to miałaś gotowe poletko, tak. A ja tutaj nagle zaczynam od zera i nie mam czasu na to, żeby się cofnąć do swoich lat nastoletnich. Chcę to mocno podkreślić. Ten element nie jest wymagany, żeby mieć spójny biznes, który będzie w zgodzie z twoimi wartościami, możesz zacząć od dziś, od zera. I to również może być czyste energetycznie.
I zdecydować,
że wierzysz, że to jest możliwe, bo niestety ten świat marketingu, ten świat edukacji wokół biznesu pokazuje nam jednak wciąż takie mocne parcie na szkło, pisanie do ludzi zimnych wiadomości tak zwanych, czyli do obcych ludzi, ktoś ci zalajkował post, do niego piszesz ze swoją ofertą. Nie musimy tego robić, naprawdę nie musimy tego robić. Możemy być spójni ze swoimi wartościami i szczerze powiedziawszy, to nam przyniesie większy efekt, w sensie większy w kontekście będziemy zdrowsi, bo ten konflikt wewnętrzny, który się odbywa wtedy, kiedy próbujemy iść za kalkulacją i za głową, a nie za tym brzuchem, tak jak powiedziałaś, mówisz, całe twoje ciało mówi nie. Jeżeli trwamy w takim stanie przez lata, ciągle, bo ciągle podejmujemy decyzje, które są niespójne z nami, bo nam się wydaje, że jakiś guru od marketingu nam powiedział, że tak się robi biznes, to fizycznie to jest śmiertelny temat, bo my możemy naprawdę sobie bardzo łatwo wyhodować chorobę. Ten konflikt wewnętrzny, ten stres, który się kumuluje w ciele, jest chorobotwórczy. I to jest jedna rzecz, ale druga rzecz jest taka, że to nam nie przyniesie efektu finansowego takiego, jakiego chcemy. To nam nie przyniesie takiego wpływu na świat w postaci zmiany życia ludzi, którym chcemy służyć. Bo ten konflikt wewnętrzny, to niedziałanie zgodnie ze sobą, jest też blokujący w biznesie, w przypływie pieniędzy. Więc ze wszystkich możliwych perspektyw, po pierwsze bardzo polecam, podziwiam to, co robisz i to jest trudniejsza droga w tym kontekście, że duża część świata mówi nam, tak, że ej, przestań. Co no. Ty? Nie możesz przymknąć oka na tę jedną rzecz.
No, to czy wiesz, jakby abstrahując, czy absolutnie nie próbuję mówić, że wiesz, ale mam ciężko, bo zupełnie nie, ale to jest taki aspekt, który mnie spotyka, że trudno jest być cały czas w kontrze do otoczenia. Nie, i to rzeczywiście tutaj wracamy do bardzo ważnego tematu, jakim jest to, wiesz, jakimi ludźmi się otaczasz lub masz możliwość wyboru, żeby się otaczać. Czy to jest środowisko, które cię wspiera i podziela twoje wartości. Często o tym rozmawiamy, że ja się cieszę, że cię mam. Bo możemy sobie mówić naszym językiem i jakby tutaj właśnie nie ma tej sfery oceniania. Natomiast jakby mówienie o tym, że mam takie, a nie inne podejście, kiedy reszta świata mówi, jakby, o czym ty mówisz, dziewczyno, albo zrób to tak i tak. Jakby teraz już jestem na takim etapie, że jestem odporna na to, że ktoś mówi mi, jak mam coś zrobić i ja za tym podążam. Ale myślę, że to musi być trudne i na pewno dla osób, które są takimi pojedynczymi przykładami w swoim otoczeniu, to jest wyzwanie, żeby powiedzieć, zrobię to inaczej. Powiem ci, ten wątek właśnie guru od marketingu jakoś do mnie wraca ostatnio, nie w moim życiu, w sensie nie w mojej historii, ale słyszę od różnych osób właśnie to, że stoją w takim konflikcie właśnie, czy iść za tymi wskazówkami, które dają ci ludzie, którzy się przecież znają, czy robić tak, jak mi się podoba, tak jak lubię, tak jak czuję. I myślę, że to jest bardzo trudne. Miałam taką refleksję, że wiesz, no to też będzie kontrowersyjne. To jest trochę tak jak z, nie wiem, z lekami, z medycyną, ale nawet nie musi być kontrowersyjne o placebo, jest też udowodnione naukowo, więc posłuszmy się tym, że w momencie, kiedy wierzysz w to, że od tej tabletki ci przejdzie ból, to wychodzi na to, że jeżeli weźmiesz tabletkę z tą substancją lub tabletkę po prostu z mąką, to prawdopodobnie przejdzie ci ból. I myślę, że trochę to jest podobnie z guru od marketingu, że jeżeli wierzysz w to, że ten gość zna receptę, jak osiągnąć ten sukces, to nawet jeżeli to nie idzie w parze z twoimi wartościami, co oznacza, że będziesz się prawdopodobnie męczył, czyli to, co mówiłaś, ale to jest właśnie ta cena, no to jest duża szansa, że to ci wyjdzie. Tylko bardziej moje pytanie...
Wyjdzie ci,
tak. Bo w to wierzysz, więc jakby to też jest to. Wierzysz to, że to wyjdzie tą drogą. Tylko pytanie, jakim kosztem i czy jesteś gotowy go ponieść. I tyle.
Absolutnie tak.
Bo to nie są nieskuteczne metody, no to właśnie, są bardzo skuteczne metody.
No właśnie, tak. To jest właśnie problem tych metod, że one są skuteczne. I nasz umysł jeszcze ma taką przypadłość, że jeżeli my spróbujemy jakiejś ścieżki i ona zadziała, to my sobie opowiadamy historię, że to jest jedyne, co działa. I bardzo często do tych guru marketingu przychodzą ludzie, którzy się próbowali na własną rękę robić biznes i im się nie udawało, albo się średnio udawało. Wybierają sobie guru od marketingu i nagle zadziałało. To nic, że się fatalnie przy tym czułam, ale zadziałało. Czyli prawdopodobnie to jest moja ścieżka, ale prawda jest taka, że to zadziałało raz w tej ścieżce, to nie znaczy, że inne ścieżki nie mogą zadziałać. To znaczy, że to jest jedna z tysięcy ścieżek, które dla ciebie zadziałają, bo tak naprawdę wszystko działa. Są przeróżne metody marketingu, sprzedaży, budowania biznesu i naprawdę większość z nich działa. I to jest właśnie dobra wiadomość. Skoro większość z nich działa, to czemu miałabyś nie wybrać tego, co jest spójne z tobą i też będzie działać?
Bo się boimy.
Bo się boimy. No.
I nie mamy wystarczająco wiele przykładów tutaj w kontekście też naszej poprzedniej rozmowy, gdzie mówiłyśmy o ekspandersach, jak ktoś rozumie nasz szyfr, to piątka. Czyli właśnie osobach, które doświadczyły tego, co my chcemy osiągnąć, co my chcemy doświadczyć i dzięki temu nasz mózg, nawet właśnie patrząc na to od neuroplastyczności mózgu od tej strony, nasz mózg widzi, że tam jest dalej jeszcze kolejne połączenie, więc może nas prowadzić tą ścieżką. To jest jakby podstawa tego wszystkiego, ale właśnie powiedziałaś o tym, że ludzie myślą, że to jest jedyne rozwiązanie. Moim zdaniem, dlatego tak się zaśmiałam, jak cię słuchałam. Problem jest też taki, że tym guru się też często wydaje, że to jest jedyne rozwiązanie. I to, co mnie chyba najbardziej frustruje właśnie w świecie eksperckości i mentorów i guru, to jest to, że często tam na górze, właśnie wśród tych osób, czy nie mówię, że często, że może inaczej,
zdarza się
dokładnie, jest tak, że tam nie ma tej refleksji o tym, że jest mnogość opcji i o tym, że dla każdego zadziała coś innego. I to jest ten aspekt, który mnie frustruje właśnie w świecie samodoskonalenia i podążania za osobami, które wiedzą lepiej, co uważam, że jest jakby sama idea jest świetna, ale to, co jest frustrujące, to jest właśnie to, że te osoby często właśnie piszą programy czy książki pod tytułem tu masz rozwiązanie i to będzie działało. No i właśnie z jednej strony w sumie spoko, no bo jeżeli ktoś ci mówi, to zadziała i ty masz tę osobę jako swój autorytet, no to rzeczywiście zadziała. Ale denerwuje mnie to, że nie ma tam takiej łagodności wobec tego, że słuchaj, to jest jedna z opcji, spróbuj, zobacz, czy na ciebie poskutkuje. Jeżeli poczujesz, że to nie jest to, jest mnóstwo innych osób, innych wariantów, innych ścieżek, które mogą być dla ciebie. Jak ty podchodzisz do tego w kontekście właśnie różnych ekspertów, guru, którzy dają receptę na jedną rzecz i też przecież jesteś w tym środowisku i masz inne podejście, to jak ty w ogóle, nie wiem, jak to akceptujesz? Jakby jak pozwalasz na to, żeby
ja tego, świat jak tak możesz wyglądał? Na to pozwalać?
Tak,
może
dokładnie. Dlaczego nic z tym nie robisz, Asia?
Właśnie robię z tym coś i próbuję coś z tym robić, znaczy ja tego nie akceptuję i to jest dla mnie smutne i bolesne obserwować to, że wciąż jest ta narracja, że to jest jedyna ścieżka, tylko tak możesz to robić, bo nawet, wiesz, w moim świecie, w sensie ja się obracam wśród moich nauczycieli, moich mentorów, moich ludzi w świecie, powiedzmy, anglojęzycznym, którzy robią to samo, co ja, podobne rzeczy do tego, co ja robię, nie ma tej narracji i wciąż jest tak, że każda z tych osób robi, jakby my też robimy biznes skutecznie, tylko że każdy go robi trochę inaczej. Jest jakiś zestaw zasad, tak? No musisz mieć coś, co masz do zaoferowania, coś, co masz do sprzedania. Musisz o tym mówić w jakiś sposób. Musisz dać znać ludziom, że to masz. Dobrze byłoby, nie wyobrażam sobie innej ścieżki, żebyś uwielbiała to, co robisz i żebyś wierzyła w to, co robisz i żebyś wierzyła w to, co masz do zaoferowania. I to są wszystkie zasady. To są tylko te trzy rzeczy, o których bym powiedziała, że one są must w biznesie. Miej coś do sprzedania, miej wiarę w to, uwielbiaj to, wierz, że to jest zajebista rzecz i powiedz ludziom, że to masz. Wszystko inne to są ruchome elementy. Można to zrobić na milion sposobów. Więc jak widzę, że jest taka presja, żeby robić to w jeden określony sposób, często bardzo nieszczery, bardzo sztywny, bardzo no taki wyczuwalny na odległość, że tam jest coś wykute na blachę i tam nie ma serca w tym i nie ma autentyczności i nie ma tego prawdziwego chce, no to jest mi po prostu smutno. I tak jak mówisz, nawet ci, którzy uczą tego typu technik, nawet z ich powodu mi jest smutno. Nawet się nie wkurzam, tylko mam takie, kurde, można inaczej. Wszyscy możemy mieć zajebiście, wszyscy możemy mieć więcej klientów niż doba ma godzin i nie musimy tego robić w ten sposób.
Czy ty wierzysz w to? Bo ja jestem zawsze po prostu adwokatem diabła. Mm-hmm. I a propos właśnie mojego tłumaczenia sobie rzeczywistości na pozytywno, to robię podobnie, bo inaczej bym chyba zwariowała mm-hmm. w kontekście ludzi, którzy robią rzeczy, z którymi się nie do końca zgadzam. Próbuję sobie wytłumaczyć, że ta osoba ma dobre intencje i na mm-hmm. swojej drodze na pewno spotka ludzi, którym to na ich etapie, ani nie gorszym, ani nie lepszym, dzięki mentor, że im to pomoże. Mhm. Że to coś komuś daje i dlatego widzę w tym jakąś wartość, bo inaczej bym po prostu bardzo się frustrowała. Natomiast czy ty wierzysz w to, że ludzie, którzy mają różne programy, edukują, tak, szeroko pojęty, duży termin, że oni mogą mieć złe intencje i mogą wiedzieć, że robią coś szkodliwego albo że naciągają ludzi i że tego jest dużo? Ja bym w ogóle do mnie wchodziła, bo ja sobie myślę, nie, przecież to chcą
pomóc. Po co otwierasz te drzwi?
Wszystko jest git, ale tak sobie myślę, patrząc na to bardziej racjonalnie, czy ty wierzysz w to, że mogą iść złe intencje za takimi biznesami? Mówiąc bardzo ogólnie.
Pytasz o biznesy edukacyjne wokół budowania biznesów, czy o duchowości, o szeroko rozumianym rozwoju osobistym?
Dobre pytanie. Co, będą dwie różne odpowiedzi?
Chyba właściwie nie, ale wiesz...
Nie, bo ja chyba pytam tak ogólnie.
Ogólnie.
Bo zakładam, że i to jest o tym, żeby ludziom pomóc i żeby im się lepiej żyło i spełnili swoje marzenia. W takim największym, wiesz,
jasne,
skrócie.
Jasne. Wiesz co, ja myślę jednak, że niewiele jest takich osób i tu chyba znowu jest... To jest chyba jakiś brat bliźniak tego kogoś u ciebie, kto znajduje rozwiązanie, bo...
Witamy. Jest dużo miejsca przy stole, zapraszamy.
Prawda? Kurczę, pomimo tego, że czasami mnie irytują pewne mechanizmy, które widzę i mam w sobie niezgodę i mam w sobie wręcz taki mocny protest i chciałabym, wiesz, wziąć megafon i powiedzieć, że to jest niewłaściwe, to wierzę w to, że pod spodem nie ma takiego czystego zła na zasadzie, aha, teraz was...
Zrujnuję wam życie.
Tak, że... Po pierwsze, ci ludzie wierzą, że to jest dobre. Mhm. Po pierwsze, że oni wierzą, że to narzędzie działa i ono często działa. I jakby nie widzą niespójności między tym, co sami robią, a tym, czego uczą. I to tutaj będzie miały przede wszystkim poletko...
W duchowym świecie.
Duchowym, ale w biznesowym też, bo ja widzę wielu na przykład coachów biznesu, mentorów biznesu, którzy są teoretykami.
nie zaczynajmy tego nawet. Nie, zacznijmy to. No, i, to jest problem. Czyli, tutaj, że wiesz, uczę cię, jak zarobić milion, ale zarobiłam milion z tego, że uczę, jak zarobić milion.
Tak, albo nawet nie zarobiłam tego miliona, nie? Więc jakby tu jest, problemem nie jest to, że ludzie są źli, bo nie wierzę w to, że są źli. Problemem jest to, że ludzie nie wiedzą lepiej, nie wiedzą, jak to robić. I nie są wyedukowani, nie mają takiej świadomości na takim poziomie, żeby rozumieć, że właśnie muszą mieć tą integralność. Są takie zawody, których nie musisz. Są takie zawody, których... Nie wiem, jaki to miałby być zawód, może nam to przyjdzie, no ale, no nie wiem, można być sprzedawcą w sklepie spożywczym i sprzedawać bułki, kajzerki, a osobiście nie jeść bułek, kajzerek. Mhm. Ale to jest mój zawód, prawda? Ale jeżeli jesteś coachem, to możesz mieć umiejętności, niekoniecznie musisz mieć praktykę. Chociaż uważam, że powinno się mieć praktykę. Jak jesteś mentorem, to musisz być praktykiem. Musisz mieć narzędzia, musisz mieć wiedzę, musisz się rozwijać, ale musisz też być ucieleśnieniem tego, czego uczysz. Więc tu jest problem, że ludzie często nie rozumieją tego, że to, że przeczytali fajną książkę albo byli na zajebistym kursie, czy zrobili fajny program z fajnym nauczycielem i na poziomie wiedzy, na tym poziomie intelektualnym wiedzą, jak te narzędzia działają, to jest niewystarczające, żeby tego uczyć dalej. Że jeżeli ja wiem, jak działają reklamy na Facebooku, ale nigdy dla siebie samej nie zrobiłam zajebistej reklamy na Facebooku, to po co jakby powielać treści? Informacja nie jest już wartością w dzisiejszym świecie tak wielką, jak była kiedyś. Integracja jest wartością. To, że ja mogę ci powiedzieć, że ja nie będę osobą, która ci opowie o lotach na Księżyc, tylko ja jestem tą, która poleciała na Księżyc, wróciła stamtąd żywa, poleciała jeszcze raz, miała po drodze perypetię, prawie się zabiła, doleciała, wróciła i teraz dopiero z tego uczę. Ludzie tego nie rozumieją. Więc to może być postrzegane jako bycie złym człowiekiem, jak śmiesz uczyć o czymś, czego ewidentnie nie zmasterowałaś w swoim życiu, ale to jest, wierzę w to, że to jest po prostu brak świadomości. Takie trochę, wiesz, to nie jest aż tak złe, przecież ja chcę dobrze, przecież ja mam wiedzę, no dobra, może w moim życiu coś jeszcze nie sprawdziło, ale ja naprawdę wiem, jak to robić, bo uczyłam się od nauczyciela, na przykład anglojęzycznego, który to robi, a dużo ludzi w Polsce nie zna tak angielskiego, żeby się uczyć, więc ja robię dobrze, bo przekładam to na język polski. Usprawiedliwiamy się. Więc to nie jest z gruntu złe, ale jest tutaj brak świadomości. I może być bardzo szkodliwe.
No i właśnie to jest dla mnie najtrudniejszy moment, wiesz, w którym momencie właśnie możemy usprawiedliwiać i doszukiwać się, że no ta osoba nie jest tego świadoma, ale kiedy mamy ją z tego rozliczyć? No bo nadal może robić rzeczy, które ludziom szkodzą. No i trochę do tego nawiązuję, bo jest taka, no i ty pewnie też, czy chociaż w sumie nie wiem, czy ty tego doświadczasz, powiedz mi, że jest taka trochę nagonka na świat samorozwoju czy duchowości ze strony, nie wiem, ruchu bardziej opartego o psychologię, czy osób, które są zwolennikami psychoterapii. I to jest bardzo takie wielowątkowe, tak? Bo z jednej strony masz narzędzia, które są właśnie udowodnione naukowo i narzędzia, które nie są udowodnione naukowo. I masz jeszcze równolegle dyskusję pod tytułem terapeuta zarabia tyle, a nie jeden mentor czy coach zarabia 10, 20, czy wiesz, 100 razy tyle za godzinę. I jakby, że to jest, wiesz, niesprawiedliwe, że to jest... Że to jest prawdziwa pomoc, a to są jakieś herezje. Zastanawiam się, na ile do ciebie docierają takie głosy albo zarzuty, czy czujesz, że ciebie w ogóle to w jakikolwiek sposób dotyczy w twojej pracy? Mam odpowiedź. I czy myślisz, że jakby tego rodzaju zarzuty są zasadne? I, jakby, i z czego to wynika, że my potrzebujemy to rozdzielić i że jest tego rodzaju właśnie jakiś taki bunt z tej strony psychologicznej? I to nie jest w ogóle po to, żeby też wiesz, jakby dyskredytować tę stronę psychologiczną. Uważam, że jest miejsce na wszystko, ale, ale jestem właśnie ciekawa, jak ty to interpretujesz i dlaczego właśnie warto to rozdzielać.
Wiesz co, jeszcze zanim odpowiem, to jedno słowo do tego, co powiedziałaś na początku, że jak my możemy rozliczyć tych ludzi, my ich rozliczamy swoją kartą płatniczą, po prostu nie kupując od tych ludzi i pokazując, że się na to nie godzimy. Więc to jest...
Okej, okay, no ale wiesz, musimy najpierw dojść do tego, że to nie jest spójne, albo że to nie jest skuteczne.
Ale to widać, wiesz, jeżeli my się, i tutaj bardzo polecam taką pracę nad sobą nie dla korzyści finansowych, nie dla rozwoju biznesu, nie dla zajebistego seksu, tylko dla siebie samego, dla swojego bezpieczeństwa w świecie. Połączenie się ze sobą, w sensie bycie wyczulonym na ten głos z brzucha, o którym ty powiedziałaś. Żeby się wyczulić na głos z brzucha, potrzebujemy trochę wyciszyć otoczenie, wyciszyć zgiełk w swojej głowie, czyli trochę być bardziej uważnym na te wszystkie sygnały, które dochodzą z zewnątrz. Czy ja cały czas siedzę z podcastem w uszach albo, pozdro, albo z muzyką, albo z włączonym telewizorem, czy ja sobie pozwalam na chwilę ciszy. Jak ja się połączę ze sobą i ze swoim wewnętrznym czuciem, to ja będę wiedziała, czy to jest ściema, czy to nie jest ściema. Moje ciało mi powie. I jeżeli wszystkie twoje koleżanki chodzą na kursy do danej osoby, a ty idziesz tam na stronę i twoje całe ciało mówi nie, to temu zaufaj. Jeśli wszystkie twoje koleżanki chodzą do tego terapeuty, a ty tam idziesz, twoje ciało mówi nie, to nie szukaj argumentu, po prostu wyjdź. Terapeutów, nauczycieli jest od groma, znajdziesz sobie innego. Czasami to nawet nie jest to, że ktoś jest niespójny, tylko nie jest dla ciebie też, bo to, że twoje ciało mówi nie, to nie znaczy, że po drugiej stronie jest zły człowiek, tylko po prostu to nie jest człowiek dla ciebie. Po prostu odwróć się i wyjdź. Więc jakby nasza wrażliwość na swoje, na sygnały z ciała będzie dla nas drogowskazem, więc to jest jedna rzecz. No i potem możemy decydować, że od kogoś nie kupimy, będziemy weryfikować w ten sposób i będziemy też zmuszać tych ludzi do tego, żeby byli wiesz, w spójności, nie? Natomiast jeżeli chodzi o te różnice w cenach i tak dalej... Tak.
Do mnie zarzuty.
I zarzuty. Do mnie nie docierają te głosy, szczerze powiedziawszy. Ja mam świadomość istnienia tego tematu, bo gdzieś tam jakieś strzępki czasami docierają, ale to nie jest tak, że ja na co dzień żyję tym tematem. Ja po prostu wiem, że gdzieś taka narracja istnieje. Rozmawiałyśmy też na ten temat parę razy, więc w naszej rozmowie się to też pojawiło. I
ja cię stresuję tym wątkiem po prostu.
Nie, ja w ogóle kocham ten wątek.
Dobrze.
Absolutnie uwielbiam ten wątek, bo to jest tak. Po pierwsze, czym innym jest psychologia i psychoterapia, czym innym jest mentoring. Uważam, że psychoterapia powinna być dostępna dla wszystkich. Uważam, że większość, absolutna większość ludzi potrzebuje psychoterapii. Zresztą powiedziałam to już wcześniej podczas naszej rozmowy.
Jesteś spójna.
Więc jestem spójna, żeby nie było, że teraz na potrzeby tego wątku wyskakuję z jakąś piękną perełką. Więc uważam, że wręcz powinna być refundowana, powinna być bezpłatna dla niektórych osób, jeżeli sobie nie mogą na to pozwolić. To jest dla naszej korzyści ogólnoświatowej, ogólnokrajowej, dla nas wszystkich. Im więcej jest ludzi stabilnych, zbalansowanych, zdrowych, tym lepiej dla nas wszystkich. Więc to powinno być dostępne i być może nawet i bezpłatne. Czym innym jest mentoring, a szczególnie mentoring biznesowy. Bo mentoring biznesowy to jest narzędzie, to jest inwestycja. Czyli to jest trochę znowu o różnicy między informacją a integracją. Ty możesz się wyedukować w tym, jak robić biznes, i możesz zacząć robić biznes i zacząć zarabiać, korzystając z bezpłatnych treści, z tanich narzędzi, możesz to zrobić. Będziesz musiała na to poświęcić czas, żeby sprawdzić, co dla ciebie działa, co dla ciebie nie działa, co przynosi efekt, co nie przynosi efektu. Ale możesz to zrobić. I no przynajmniej w moim modelu biznesowym, ja uważam, że on jest, jeżeli jesteś mentorem, to on jest zajebistym modelem biznesowym. Ja daję bardzo dużo treści za darmo. Ja co tydzień od 5 lat robię live stream na Instagramie za darmo. Odpowiadam na wszystkie
pytania. Że nie robisz live'a codziennie przez rok, bo to też były takie momenty.
Były.
Wracając.
2021, pozdro. Więc tej wiedzy... Więc
Przepraszam. Już ci nie dogryzam.
Ale masz rację.
Ale cieszę się, że tego nie robisz.
Ale dziękuję, że mi o tym przypominasz, bo to jest absolutnie mój cel wciąż.
Dobrze.
Work-life balance.
Więc dajesz darmowe treści.
Zdaję darmowe treści. Są wyzwania bezpłatne, są tanie produkty, ale jest też mentoring za miliony monet. Bo po pierwsze, jeżeli praca indywidualna ze mną może doprowadzić cię do miejsca, w którym będziesz zarabiać 1, 2, 5, 10, to czemu to ma kosztować 100 zł? Czemu ja miałam wykonać moją pracę, moje rycie po prostu we wszystkich możliwych źródłach, moje testowanie, moje tracenie czasu, czy inwestowanie czasu, w zależności od tego, jak to widzisz. I teraz dać ci to za 100 zł za godzinę, żebyś ty mogła zarobić swój pierwszy milion albo swoje pierwsze 10 baniek. Czemu miałabym to zrobić? Czemu miałabym wybrać siedzenie z tobą za 100 zł za godzinę, a nie bycie z moimi bliskimi? Żeby spełnić twoje marzenie o milionowym biznesie, nie? Bo to mówimy o takiej rzeczy, żeby to było jasne. Ja nie uważam, że na mentoring za kilkanaście czy kilkadziesiąt tysięcy miesięcznie, bo o takich cenach mówimy, powinna przyjść osoba, która jest zielona zupełnie, dopiero zaczyna, nie ma pojęcia o niczym i jakby, ja mówię to z totalną miłością, to nie jest oceniające, bo tak, jakby każdy gdzieś zaczyna, to jest fakt, nie? Ja takiej osoby w ogóle nie przyjmę na mentoring. Tak. Nawet
i
jeżeli
nigdy nie wywrzesz takiej presji na ludziach, że tego potrzebują.
Absolutnie nie, ja zniechęcam ludzi do mentoringu ze mną. To jest dosłownie tak, że jak nawet się z kimś umawiam na rozmowę przed mentoringiem, ktoś się do mnie zgłasza, to ja rozumiem, że ta osoba mówi tak, chcę mieć mentoring z tobą. Jeżeli ja tą osobę znam, bo jest w mojej przestrzeni od jakiegoś czasu, to wiem, czy to jest dobry match. Ale jeżeli tej osoby nie znam, to się umawiam na rozmowę po to, żebym wiedziała, czy to jest dla tej osoby. Ja nie sprzedaję mojego mentoringu. Ja cię nie będę przekonywać na tej rozmowie, że to jest dobry pomysł. Ja się muszę upewnić, że my jesteśmy idealnym puzzlem, że ty na swoim poziomie
Potrzebujesz tego
i że to ci pomoże w ogóle, że to jest to, co ci pomoże. Bo czasami jest tak, że na przykład ktoś, nie wiem, jest zielony, ale na przykład ma kasę, no nie wiem, po ciotce z Ameryki po prostu, nie wiem, sprzedał mieszkanie i ma fizycznie pieniądze na ten mentoring. Ale to jest na takiej zasadzie, mentoring z dobrym mentorem wyciągnie z ciebie 100% twojej mocy dzisiejszej. Pytanie, na jakim poziomie jest twoja moc dzisiaj? Jeżeli twoja moc jest na takim poziomie, że ty masz iść na terapię i poskładać się do kupy, i wrócić może za 2 lata do mnie.
I stwierdzić, że już w ogóle nie chcesz tych rzeczy, które ci się wydawało,
że chcesz.
Być
może nie chcesz tych rzeczy, albo chcesz tych rzeczy, nie? To byłoby po prostu nieetyczne i to byłoby szkoda twoich pieniędzy, twojego czasu, mojego czasu, mojej wiedzy, mojej mądrości, mojego doświadczenia. Będzie marnotrawstwo. To jest trochę, i bardzo chcę, żeby to było jasne, ja tego nie mówię w takim kontekście umniejszającym, bo ja uważam w ogóle, że my wszyscy jesteśmy równi mocą. Jak do mnie przychodzi ktoś, kto jest na zerowym poziomie, to ten ktoś jest równy mocą ze mną. On ma o wiele więcej odwagi, niż ja muszę dzisiaj mieć. Ja już nie muszę mieć tyle odwagi, bo u mnie wszystko hula. Ten ktoś musi mieć bardzo wysoki poziom mocy. On nie ma efektów jeszcze, okej. Ale my się nie porównujmy jakby jabłko do banana, tak? Że on nie ma efektów, ja mam efekt, to ja jestem wyżej. Ja nie jestem wyżej. Masz zajebistą moc, człowieku, bo ty właśnie musisz iść w ciemno i wierzyć i wzmacniać ten mięsień wiary. Więc żeby to było jasne, ja tego nie mówię w żaden sposób oceniająco. Natomiast to jest tak, jakbyś sobie kupiła Porsche po to, żeby nim, wiesz, węgiel przewozić czy kartofle. No, bez sensu, nie? Więc to nie jest dla każdego i ja zniechęcam ludzi do mentoringu, natomiast ten mentoring będzie kosztował dużo i będzie kosztował jeszcze więcej, im bardziej się będę rozwijać. Prawda jest też taka, że ja nigdy nie wystawię na przykład oferty mentoringowej w cenie, której sama nie płacę. Mhm. Czyli to nie jest tak, że ja sobie nagle wymyślę, że będę brała, nie wiem, $40,000 miesięcznie, dopóki sama nie będę przez rok tyle płacić. Więc jeżeli mój mentoring kosztuje dzisiaj tyle, ile kosztuje, to możesz mieć pewność, że ja przerobiłam swoje gówno, żeby dojść do takiego miejsca, żeby o takiej wysokości robić przelewy do moich mentorów. W przeszłości, dzisiaj, prawdopodobnie wciąż to robię, w zależności od tego, kiedy tego słuchamy. I że ja wiem, jaka jest w tym wartość. I ja jestem taką osobą, która daje ci wartość w tej cenie, nie?
A powiedz mi, co tobie daje mentoring i, bo też wiesz, odkąd cię znam, to bardzo dużo inwestowałaś swoich pieniędzy w rozwój i dla mnie to było te parę lat temu takie wow, jakby Asia, jakby no super, fajnie, ale trochę crazy.
Jakby przesady.
Jakby po co ci to? Mhm. Teraz oczywiście no, w dużej mierze odpowiedziałaś na to pytanie, ale no, co sprawia, że jakby jesteś cały czas w procesie mentoringu i jakby widzisz, że to będzie szło dalej, że jesteś gotowa więcej w niego inwestować, jakby czemu? Co tam na ciebie czeka? Jakby, co z tego wynosisz?
Wiesz co, ja myślę, że to jest tak, że musimy rozdzielić potrzebę od pragnienia, to raz. A dwa, że potrzebujemy zrozumieć, że to jest przywracanie mnie do pamiętania o pewnych rzeczy, dawanie mi rozwiązań. Ja napisałam ostatnio post, że ja na sesjach czasami mówię jedno zdanie, które zmienia wszystko. I to nie jest zdanie, którego ten człowiek, do którego to mówię, go nie zna, że on tego nie wiedział, że ja mu powiedziałam jakąś zupełnie nową rzecz. Czasami tak, ale czasami ktoś tak leci po prostu w jakimś swoim sposobie myślenia i ja go na chwilę łapię i go przekierowuję i to przekierowanie niejednokrotnie jest warte kilkadziesiąt tysięcy dla tego człowieka. Dzięki temu, że ja wyłapałam ten błąd w sposobie myślenia i go przekierowałam, ten ktoś jest w stanie wypuścić ofertę, która zarobi kilkadziesiąt tysięcy. I znowu, ile ja powinnam brać za taką usługę, nie? 100 zł za godzinę. Więc po co potem mentorowi mentoring? Ja uważam, że każdy człowiek, który... I tutaj mówimy o wchodzeniu naprawdę na wysokie piętra tej góry, na którą my się wspinamy. My, mentorzy, my, ludzie, którzy robią biznes i tak dalej. Każdy chce mieć, na pewnym etapie już, chce mieć kogoś w swoim narożniku. Nasi bliscy tego nie rozumieją, tego miejsca, w którym my jesteśmy. Nasi klienci nie rozumieją tego miejsca, w którym my jesteśmy. My potrzebujemy kogoś, ale nie koleżankę, która robi ten biznes też. To jest super, nie? Że my się zbieramy po prostu na kawę raz w tygodniu i gadamy na przykład o tym, jakby, wiesz, robimy burzę mózgów. Co ty robisz, co ja robię? Inspirujemy się. Ale ja potrzebuję kogoś większego niż ja, kto doskonale rozumie tę ścieżkę, kto doskonale rozumie zagrożenia, wyzwania, problemy. Ktoś, kto będzie kilka kroków przede mną, tak, i kto mnie będzie trzymał. Każdy tego potrzebuje. Jak sobie zobaczysz, niezależnie, to nie musi być biznes, to nie musi być mentoring. Każdy wielki człowiek na świecie, każdy człowiek, który się wspina na tę górę, będzie mieć coacha. Każdy kierowca F1 ma coacha, ale nie kogoś, nie trenera od wydolności fizycznej. Oczywiście, że tak. Każdy z nich ma człowieka, który pilnuje czystości jego umysłu, spokoju jego myśli. Jeżeli to jest dosłownie tak, to nie jest mainstreamowa informacja. W moim świecie to jest norma i to jest taki świat, w którym to jest norma. Jak jesteś na pewnym poziomie, to po prostu chcesz mieć kogoś, kto cię będzie trzymał.
Ja bym powiedziała, jak jesteś na każdym poziomie, tak sobie myślę, że to też taką funkcją mentora czy takiego kółka wsparcia jest to, żebyśmy my się poczuli normalnie.
Tak.
Bo to jest znowu o tym właśnie naszym otoczeniu, że w momencie, kiedy jesteś na jakimś tam innym etapie, na przykład zawodowo, możesz spotkać się z niezrozumieniem ze strony, tak, otoczenia. Możesz właśnie mieć tego moderatora, który będzie wrzucał cały czas te disclaimery, żeby mówić, no tak, wiem, znam swój przywilej, wiem, że to brzmi, tak, coś ci powie, stara, jesteś odklona, jakby o czym ty w ogóle mówisz, przecież wszystko jest świetnie. A jeżeli jesteś osobą, a wierzę, że wiele osób takich jest, że czuje potrzebę rozwoju, w dowolnym kierunku, to nie musi być rozwój finansowy, no to żeby to osiągnąć, potrzebujemy ludzi, którzy są w podobnej sytuacji i ludzi, którzy są dalej, żeby nas wesprzeć. Właśnie słyszałam ostatnio taki fajny cytat Jaya Shetty, którego bardzo lubię.
Pozdrawiamy go.
Hi Jay. że człowiek potrzebuje zasady tam 60-20-20, bo on ostatnio jakoś leci w takie naukowe, naukowe hasła, śmieszne to jest. 60% to są twoi znajomi, w sensie peers, jakby ludzie z twojego otoczenia, 20% to są twoi mentorzy i 20% to są twoi uczniowie. To trochę jest nie na temat, ale to mi się przypomniało, bo to było bardzo urocze. W kontekście tego, jak ważny jest ten element, wiadomo, też pomocy innym, to jest w ogóle osobny temat rzeka, ale to, że my potrzebujemy ludzi, którzy są wyżej, po to, żeby być studentami życia.
Tak, tylko że wiesz, jak ktoś jest na początkowym stadium, albo na początkowym stadium w tym znaczeniu, że w jakiejś dziedzinie się nie rozwija mocno, nie? To rzeczywiście jest tak, że nasze otoczenie nas rozumie. Jesteśmy w stanie sobie znaleźć koleżanki, kolegów, którzy nas będą rozumieli, będą nas wspierali. Jeżeli potrzebujemy fachowego wsparcia, to często mamy takie myślenie, okej, to ja pójdę na przykład na terapię i będę nawet na tej terapii rok, dwa, trzy, ale w końcu ją zamknę, bo już będę miała przepracowane to, co chciałam przepracować, nie? Czy pójdę na przykład, wiesz, potrzebuję jakiejś dodatkowej wiedzy, pójdę, zrobię ten program u tego nauczyciela. Mamy takie myślenie, zamknięty kontener, tutaj już dostałam to wsparcie, a to takie wsparcie emocjonalne dostajemy od naszego otoczenia, nie? Na tych wyższych poziomach jest tak, że my po prostu nie robimy . To nie jest tak, że ja przychodzę do mojego mentora po to, żeby się od niego dowiedzieć o jakimś nowym patencie i pójść z tym w świat. Ja chcę stałego wsparcia i już tego wsparcia nie może mi udzielić moje otoczenie w tym konkretnym puzelku, bo w innych oczywiście mi udziela, ale w tym konkretnym nie, no bo nikt nie ma tej praktyki. Bo nie znam nikogo takiego, kto byłby na tym poziomie i jeszcze 3 stopnie wyżej ode mnie. Dlatego po pierwsze chcę tego wsparcia, mogę sobie na nie pozwolić i dziękuję Bogu, że są ludzie na tej ścieżce wyżej ode mnie. I mam nadzieję, że zawsze będą.
Niezależnie od tego, o kim mowa i jakie dziedzinie życia.
Tak.
Natomiast jeszcze przyszła mi do głowy taka rzecz, jak mówiłaś o tym Porsche i rozwożeniu ziemniaków. Bardzo taki mocny obraz. Widziałam to. To właśnie ostatnio też, nie wiem, czy my o tym rozmawiałyśmy, ale też o tym pisałam, że my czasami będąc tu, gdzie jesteśmy, oczekujemy rzeczy, które są dla nas absolutnie nieosiągalne w najbliższych kilku krokach. Nawet zastosowujemy różne, wiesz, mindsetowe zasady, czy związane z prawem przyciągania, wierząc, że no dobra, skoro już zrobimy te wszystkie, wykorzystamy te narzędzia, to powinno do nas przyjść. Tylko ja to wymyślałam sobie taką analogię, że to jest trochę tak, jakbyśmy właśnie byli na poziomie gry 2, i nagle chcieli wskoczyć na poziom gry 10, ale też po drodze jest 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, które są ważne, kształcące, ekscytujące, satysfakcjonujące. I to jest, no jakby jesteśmy stratni, wskakując od razu za wysoko, tak jak się mówi właśnie o osobach, to też często przytaczam, ty przytaczasz, nie? Że osoby, które nagle dostaną spadek, czy wygrają na loterii, w krótkim czasie statystycznie tracą ten majątek.
Większość, tak.
No bo oni po prostu nie są na to gotowi i to może dotyczyć właśnie różnych sfer życia i właśnie często jesteśmy, wiadomo, głodni wiedzy czy jakiegoś sukcesu, czy właśnie duchowego, finansowego, relacyjnego, cokolwiek, ale prosimy o coś, co jest zupełnie dla nas nieosiągalne i nawet my nie, może nawet nie jesteśmy w stanie tego też w ten sposób docenić. Na przykład myślę sobie, że nie wiem, teraz podróżuję w taki, nie inny sposób. O tym rozmawialiśmy ostatnio, ale właśnie nie wiem, ileś tam lat temu byłam przeszczęśliwa, że udało mi się kupić na promocji Flixbusa nocnego, żebym nie musiała płacić za hotel w Berlinie i uważam, że to było świetne, bo ktoś wtedy mi powiedział, nie no co ty, dopłacisz sobie kilka stówek i będziesz miała wygodną noc w hotelu. Powiedziałabym, no ale ja nie chcę wydawać tej kasy, jakby ja zrobiłam deal życia.
Tak.
I w tym momencie nie chciałabym pewnie jechać tym Flixbusem, ale tak samo by było, gdybyś mi powiedział, nie no słuchaj, ten musisz zarezerwować to Airbnb za 20 tysięcy za noc. To bym powiedziała, no chyba nie ma opcji.
No,
czy się okaże, że nie wiem, za ileś lat uznam, że to jest spoko? Może tak, może nie. Ale jakby w tym momencie to też nie jest ten poziom, który chcę na siłę forsować. Myślę, że to o tym też warto pamiętać w momencie, kiedy wchodzimy trochę z takim wysokimi oczekiwaniami w jakiś proces rozwojowy, że ta droga i te kolejne schodki i szczebelki są tak samo ważne, potrzebne, no i uczą nas życia.
Uczą nas życia.
Powiedz mi, czy jest jeszcze jakiś temat, który chciałabyś poruszyć, zanim zakończymy naszą dzisiejszą sesję?
A możemy jeszcze? Bo mam jedno pytanie do ciebie.
Dobra,
mam
dawaj.
Dwa.
Wow, dobrze. Czyli dobrze, że posłuchałam mojego brzucha i stwierdziłam, że po prostu bezpośrednio zadam takie pytanie.
Zadaj.
Powiedz, co chcesz wiedzieć.
Po pierwsze, chcę wiedzieć, czemu jesteś bezużyteczną przyjaciółką, jeżeli chodzi o edukację w obszarze robienia reelsów. Czego ludzie o tobie nie wiedzą? Jesteś bezużyteczna.
Wycinamy ten fragment. Żartuję, nie wycinamy. O Jezus, wiesz co, nie wiem. O, to też jest moja, ostatnio bardzo lubię odpowiadać, że nie wiem. To jest jakieś takie bardzo uwalniające.
Ja odpowiem za ciebie, bo ja wiem czemu. Bo mi powiedziałaś ostatnio,
no,
że to jest po prostu twój wrodzony talent i nie umiesz tego przekazać.
No tak, nie wiem, ale wiem. No właśnie, w sensie nie wiem, jak ci pomóc. O, w ten sposób. To nie wiem. Bo to jest dokładnie to, o czym dzisiaj rozmawiałyśmy. Możesz nauczyć się montowania rolek, bo ktoś ci powie, jak zmontować rolkę, wdrażasz to i to działa i super. Byłam raz na takim szkoleniu, na które się wcale nie zapisałam, sam zmuszona, żeby na nim być. I ja stwierdziłam, że ja tego w ogóle, jakby to jest, raz przyśmiewam, więc to nie znaczy nic, jak to była moja koleżanka, więc to naprawdę mam pozwolenie na to, żeby powiedzieć.
Aż się zastanawiałam, do kogo poszłaś.
Tak. I ja wtedy tak słucham tego, mówię tak, stara, nie no, jakby z całym szacunkiem, świetnie, ale ja to zrobię po swojemu. To nie jest może ta droga, którą należy iść książkowo, to nie jest tak, jak wyglądają teraz najmodniejsze rolki. Właśnie dochodzi, że ja ci nie zrobię, nie nauczę cię robić tej rolki, która jest teraz hot i będzie żreć. Tylko ja zrobię sobie taką rolkę, która ja uważam, że jest ładna, ale jest też praktyczna, no więc też umówmy się, nie jesteśmy tutaj odklejeni, no chodzi o to, żeby jednak to, nie wiem, właśnie był tekst po to, żeby utrzymać naszą uwagę, bo ja sama, no, jeżeli nie mam dźwięku, no to chcę widzieć, o czym jest jakaś treść. Ale wiem, że ja to zrobię w ten sposób, tylko że znowu wchodzimy tutaj w temat EZO. Ja po prostu wierzę w to, że ja podążając za tym, co ja uważam za fajne, ważne, dobre, robię to z miejsca kreatywności, inspiracji, takiego poczucia flow, ale też tego, że jestem świadoma wartości, jaką to może wnieść, to wyjdzie. Ale to jest moja recepta, więc ja nie chcę ci mówić, jak masz to zrobić, bo znaczy mogę ci powiedzieć, zrób to też jakby tym kodem, tylko że twoja rolka będzie pewnie zupełnie inna i to jest, uważam, świetne. Natomiast jakbym ci miała powiedzieć, jak zrobić, żeby były takie jak moje, to bym się umęczyła, bo ja nie wiem, jak to się dzieje. I myślę, że to jest ten element, który też ja w sobie zintegrowałam, że gdzieś tam siebie zidentyfikowałam jako jednak osobę z kategorii artystka, że bardzo wiele rzeczy, które ja robię, dzieją się na totalnym flow i serio życzę wszystkim tego stanu, bo to jest cudowne. I na takim zaufaniu do procesu ja po prostu bardzo się realizuję w kontekście montażu, czy różnych, nie wiem, czy zdjęć, czy wideo, czy składania różnych niepasujących do siebie elementów w całość. Tak naprawdę im bardziej randomowe, im mniej ich jest, tym dla mnie lepiej. I to działa. Więc jakby zapytałaś mnie o to, teraz poczułam ten dyskomfort. Mówię, no nie wiem, no mogę ci powiedzieć, jak działa książkowo, ale mogę ci powiedzieć, jak ja robię, ale nawet ci nie mogę powiedzieć, jak ja robię, bo ja nie wiem, jak ja robię.
Nie możesz mi powiedzieć, ja już wiem. Sześć lat, słuchajcie, 6 lat próbowałam Karolinę błagać, żeby zrobiła jakiś mini kurs.
Jezu, jak to powiedziałaś, zrób kurs, jak się robi coś tam.
I to się nie wydarzy, ja właśnie kapituluję, ale rzeczywiście jest tak, że jeżeli jest za tym flow, to po prostu to zażre.
No,
naprawdę, że...
Tak myślę.
Że
albo stwierdzisz, że to nie
też.
Jest dla ciebie, wiesz, to też jest to. Na przykład, no ale mówię, też nie chcę za dużo swoich przykładów dawać, bo to nie jest recepta. Właśnie o to chodzi. Ja wiem, że to nie jest recepta. Po prostu dla mnie to jest kwestia, nie wiem, klienci często oczekują, albo też widzowie lubią, kiedy mówimy do ekranu, tak, na przykład na Instagramie pokazujemy swoją twarz i mówimy na żywo.
Ja nie pamiętam, kiedy ty w ogóle...
Ja ostatni raz tak zrobiłam z nim. 3 lata temu, powiedzmy. I przestałam to robić, bo nie czułam się z tym komfortowo, po prostu nie miałam ochoty tego robić. I zaznaczałam to, podejmując na przykład różne współprace, że ja w ten sposób nie działam. I to, mówię, dzielę się z tym, bo to może kogoś po prostu ciekawić, ale to nie jest właśnie żadna recepta, bo po prostu ja wiedziałam, że nie chcę w ten sposób funkcjonować i zaufałam, że jakby moje narzędzia się jakoś przytasują. Wiesz, o co chodzi?
Ale to jest recepta. Zdecydowałam,
że nie chcę na przykład kręcić na YouTubie, mimo że to był moje główne źródło dochodów. I powiedziałam sobie, nie będę tego robić, teraz będę żyła z czegoś innego. Będę wkładać energię, wkładać swoją całą jakby siłę, inspirację w to, czym się zajmuję. Ale ufam, że porzucając to, co było dla mnie jakimś poczuciem bezpieczeństwa, że ja jakoś spadnę na 4 łapy i to się wszystko przetasuje. I no i mówię, no to wymaga wytrenowania tego mięśnia zaufania do siebie i do otoczenia, czyli do jednego i tego samego. Ale ja tak działam i wiesz, nie wiem, na ile takich osób jest więcej albo ile osób też ma odwagę w ten sposób. Myślę, że to jest trochę o odwadze, no bo ja też czasami myślę sobie, że to takie jest... No wiesz, ja też nie mam, nie wiem, nie mam wielkich zobowiązań, hipotek, dzieci, więc to nie jest tak, że ja nagle stwierdzam, o, porzucam moje główne źródło dochodu, jolo, kredyt spłaci się sam i dzieci będą opłacone, ich wszystkie szkoły, jakieś rzeczy, więc jestem świadoma z tego, że mogę też się tak poruszać po tym dosyć beztrosko, bo wiem, że jestem bezpieczna i nie mam jakichś mega wielkich obciążeń. To czułam potrzebę, żeby to powiedzieć, Asiu, musisz mi wybaczyć. Natomiast myślę, że to jest ciekawe, bo to wiele osób zaskakuje, kiedy mówię o tym, w jaki sposób ja działam. No ale właśnie przez to, że mam gdzieś taką swoją kotwicę i przez to, że mam wokół siebie ludzi, wracając właśnie do tych mentorów, mam wokół siebie ludzi takich jak ty, gdzie ja mogę do ciebie zadzwonić, powiedzieć ci, słuchaj, zrobiłam tak. I ty mówisz, świetnie. Podczas gdy wiem, że mam w swoim otoczeniu bliskich mi osób, osoby, które powiedziały, stara, strasznie głupia decyzja biznesowa. Wiesz, i wjeżdża ocena i wjeżdża takie znowu przefiltrowanie to przez swoją kalkę. No w zasadzie, no nie, no tak się nie robi. Powinnaś robić to, ale ja już teraz wiem, że nie powinnam. Czy to kosztuje mnie więcej, jeśli chodzi o to takie zaufanie? Tak, ale dzięki temu, że mam ludzi, którzy myślą podobnie, to myślę sobie, okej, wszystko jest okej. Jestem bezpieczna i wiem, że Asia we mnie wierzy.
Znaczy, wiesz, to właśnie chodzi o to, żeby mieć kogoś i jak masz taką osobę w swoim życiu prywatnym, super. Jeżeli masz takiego mentora, to super. Kogoś, kto powie ci, że to, co robisz, jest okej, ale kto też swoim przykładem pokazuje, bo wiesz, to pierwszy lepszy jegomość spod budki z piwem może ci powiedzieć, że to jest okej, ale on nie jest ucieleśnieniem tego, co ty chcesz zrobić. Jeżeli to jest ktoś, kto przeszedł tą drogą przed tobą i też u niego to jest okej i mówi ci, że to jest okej, no to jest super. Więc dla mnie tutaj jest wspólny mianownik i jest na to patent i to jest dosłownie, ja jestem tak szczęśliwa w ogóle, że to powiedziałaś. Chciałam trochę mieć bekę, a to się okazało, że z tego się wykluła przepiękna.
Bardzo poważnie podeszłam do tego.
Bardzo
tego
poważnie.
Pytania.
Prawda jest taka, że ci nie namówię na kurs ani program o robieniu rolek i to jest strasznie smutna rzecz.
Ale nie. Nie chcielibyście, ja bym powiedziała,
nie wiem,
robię
no,
to tak,
na czuja.
100 tysięcy kurs kosztuje.
No przynajmniej. To była beka. Przynajmniej. Ale prawda jest taka, że to jest ten rodzaj biznesu, którego ja też uczę. To jest taki sposób widzenia tych rzeczy, to jest taki sposób robienia mediów społecznościowych, który ja wierzę, że twoja energia przez to, że tak powiem, przechodzi i ja wielokrotnie mówię do moich ludzi, to jest nieważne, ty możesz robić gadane stories, możesz robić pisane stories. Ja ci mogę znaleźć przykłady ludzi, którzy nigdy nie gadają do kamery i mają zajebisty biznes.
Tak.
I mogę ci pokazać takich, którzy ciągle gadają do kamery i też mają zajebisty biznes. To można naprawdę zrobić na 100 tysięcy różnych sposobów. Pytanie, czy to jest z tobą spójne. Oczywiście, że jest ten element w rozwijaniu chociażby mediów społecznościowych, takiego tego lęku przed wystąpieniami publicznymi. Czasami my się tego boimy. Nie jest w ogóle nasz case, w ogóle. W ogóle rozmowa przed rozpoczęciem, nie? Scena i tak dalej. Ale jakby są ludzie, szczególnie jak zaczynamy, nie? Mówi się, że ten lęk przed wystąpieniami publicznymi jest wyżej na liście strachu niż lęk przed śmiercią. Więc jakby to może być ten aspekt, ale ogólnie jeżeli to sobie przerobisz i okazuje się, nie, to nie jest moje, gadanie do kamery nie jest moje, to w żaden sposób nie blokuje twojego biznesu i podążanie za flow właśnie jest patentem na biznes, podążanie za flow właśnie jest tą ścieżką. Także cudownie, że rozszerzyłaś ten wątek, bo uważam, że to bardzo ważne, żeby o tym mówić.
Tak, ale myślę, że trzeba dodać, że jest tutaj też ten element naprawdę przekonania, że to zadziała. I tu wchodzimy już właśnie na nasze wcześniejsze tematy, na twoje tematy, no na moje też tematy, ale twoje bardziej jawnie. Że okej, usłyszeć to od nas to jest może jedno i stwierdzić, że dobra, nie będę teraz robić mówionych stories, bo ja nie chcę, ale naprawdę trzeba mieć przekonanie, że to i tak wyjdzie inną drogą.
Ale wiesz, skąd przekonanie bierzesz?
Bo jeżeli wierzysz, że to będzie trudne, bo ludzie, którzy mówią, dobra, nie będę mówić do kamery, ale wiem, że to jest jedyna droga do tego, żeby moje story było wiralem, nie wiem, cokolwiek. No to myślę, że to też wtedy nie zadziała.
Absolutnie masz rację, tylko że my możemy sobie pomóc w tym, żeby uwierzyć, że to zadziała. Po pierwsze, nigdy nie pytaj o drogę człowieka, który nie był tam, gdzie ty chcesz
być. Tak, właśnie chciałabym muszę powiedzieć, no bo proszę, już, proszę. Ja już czuję presję, że kończymy się czas. Nie, bo właśnie przed sekundą mi się to przypomniało, że dostałam świetną radę w zeszłym roku, dwa lata temu. Bierz rady tylko od ludzi, z którymi byś się zamieniła na życie w danej kwestii, tak? Czyli rada biznesowa od osoby, która jest w biznesie tu, gdzie ja bym chciała być, świetnie.
I
rada o relacjach z osoby, która jest w związku, w którym chciałabym być, świetnie. Tak. Ale jeżeli to są właśnie jakieś teorie, osoby, które jakby nie żyją w ten sposób, który mi odpowiada, no to
i tylko, żeby to było jasne, w tym biznesie ważne jest nie tylko, żeby to była osoba, która jest w tym miejscu, w którym ty chcesz być, ale doszła do tego miejsca albo idzie do tego miejsca w takim stylu, który jest spójny
tak,
z tobą.
Tak. Że ta droga jest też jakby dla siebie też całkiem porównywalna. Tak.
Więc jeżeli my pytamy ludzi, którzy robią ten tradycyjny marketing, to oczywiście, że oni nam powiedzą, że to jest nieprawda, ale jest wystarczająca ilość ludzi. Jesteś ty, jestem ja, pierwsze przykłady z brzegu, osób, które mogą być przykładem, tym ekspanderem, można to robić na flow i to może zadziałać. Więc uczmy się od tych ludzi, którzy robią to tak, jak my chcemy to robić.
Powiedziałeś, że masz dla mnie dwa pytania.
Mam
to zostało
jeszcze jedno.
Ja się naprawdę boję.
Pytanie brzmi. Wiele osób publicznych...
Słucham.
Czyje roli ty? Na swoich partnerów życiowych woli wybierać osoby anonimowe. Czy ty mogłabyś być ze znanym mężczyzną w związku romantycznym?
Nie wiem, nie byłam nigdy ze znaną osobą.
Ale czy masz takie, że absolutnie nie, czy raczej jesteś otwarta?
Nie, jestem otwarta. Wydaje mi się, że jak sobie nawet nie tyle ze swojej historii, co jak sobie, nie wiem, obserwuję inne osoby, czy śledzę, czy analizuję, bo przecież lubimy analizować różne case studies, to wydaje mi się, że jest dużo sensu w tym, żeby spotykać się z ludźmi, którzy są podobnej sytuacji, na przykład jeśli chodzi o rozpoznawalność. Ja to rozumiem, że to jest bardzo... To jest tak nawet jak z posiadaniem mentora.
No właśnie, dlatego się uśmiechnęłam.
Nawet rozmawiałam ostatnio właśnie o Los Angeles z Sarą, która mieszka w Los Angeles i zastanawiałyśmy się w ogóle, z czego, tak szerzej patrząc, nie? Tak bardziej społecznie, z czego to wynika, że ludzie chcą mieszkać w Los Angeles, które ma tyle wad i jest naprawdę miejscem, że te osoby, które tam mieszkają, mają wystarczająco dużo środków, żeby mieszkać w dowolnym innym mieście niż w tym syfie. Natomiast oni tam mieszkają, bo czują się tam normalnie, bo tam inni ludzie też są rozpoznawalni, bo jest zgoda na to, żeby nie robić zdjęć, nie prosić o zdjęcie, nie zagadywać, tylko pozwalać ludziom normalnie żyć i oni się tam mogą po prostu czuć jak zwykłe osoby. Wiadomo, że są zwykłe, wiecie o co chodzi. Jak osoby nierozpoznawalne, nie ma tego całego po prostu szumu wokół tego, że oni są.
Gdziekolwiek wchodzą, ktoś, wszyscy szepczą i zastanawiają się, jaką gratisową kawę im dać na przykład.
Dokładnie, to jest normalne. O, patrz, Brad Pitt, świetnie. No. Jakby super sprawa i ja to rozumiem. Myślę, że to jest analogiczne do relacji romantycznych, że po prostu może łatwiej jest ci zrozumieć to, w jakiej sytuacji jest druga osoba. Macie pewnego rodzaju, nie wiem, podobnego rodzaju dylematy, trudności. I chyba tyle. Więc odpowiadając na twoje pytanie, tak. I myślę, że przez to, że nigdy nie miałam takiego doświadczenia, myślę, że jestem na takie doświadczenie otwarta, żeby zobaczyć właśnie, czy to pomaga... Też umówmy się, ja nie jestem jakaś rozpoznawalna, więc to też nie jest taka kwestia.
Przestań, cicho tam.
Ale czy to sprawia, że, nie wiem, czujesz się bardziej wsparta, że ktoś jest w podobnej sytuacji, czy wręcz przeciwnie, cały czas się jakby taplasz w tych samych tematach i w tym samym sosie i właśnie w tej przestrzeni domowej jest ulgą to, że dla kogoś ta sfera jest absolutnie nieistotna, na przykład sfera mediów społecznościowych czy różnych rozmiń związanych z popularnością czy obecnością w sieci, bo ja raczej sobie, że mam różne moody, wiesz, czasami sobie fantazjowałam, że jak cudownie właśnie być z osobą, która to totalnie dotyczy.
Kardiochirurg.
Dokładnie. I w ogóle takie na zasadzie, o czym ty mówisz, dziewczyno? Bo też sobie myślę, nie wiem, obracam się w środowisku ludzi, przyjaciół, którzy są w tym świecie, więc myślę, że mam z kim na ten temat porozmawiać i że bardzo takie... otrzeźwiające jest, kiedy dla kogoś to w ogóle nie imponuje mi to. I to nie znaczy, że ta osoba jest nieempatyczna, ale zupełnie jakby nie postrzega się przez ten pryzmat. Więc ja bym chętnie zeksperymentowała obie rzeczy, wtedy mogę odpowiedzieć na pytanie, jak
czyli
to stestuję.
Wrócimy do tego tematu.
Możliwe, że wrócimy. Natomiast ja bardzo lubię myśleć sobie, że nikt mnie tak nie sprowadza na ziemię, jak moja najbliższa rodzina. I mam dużo takich anegdotek. Właśnie pamiętam, jak na końcu zostawię nas z tymi, to będzie płynne. Chyba, że coś będziesz chciała dodać. W każdym razie moja babcia, po pierwsze, kiedyś tam coś było u mnie napisane lata temu w L i moja babcia zapytała, czy im zapłaciłam. To była pierwsza rzecz. Potem, babcia jest chyba w roli głównej tutaj, ale potem była historia, że powiedziałam, że ja bym bardzo chciała być w Tańcu z Gwiazdami, bo ja tak kocham tańczyć, a babcia mnie zapytała, czy jako tancerka. Ja też myślę sobie, okej, dzięki, miło mi. I ostatnio miałam taką sytuację właśnie, że byłam zaproszona do podcastu o filmie, co było dla mnie bardzo dużym spełnieniem marzeń, bo też jakby kino, film jest dla mnie super istotne. Też nie mam za bardzo, czy nie mam przestrzeni, mam przestrzeń, ale nie wykorzystuję tej przestrzeni na to, żeby o tym rozmawiać, więc dało mi to bardzo dużo radości. I właśnie mówię do mojej mamy, że tak się cieszę, bo też ten film w ogóle łączy tyle wątków, które są mi bliskie i bliskie temu, czym ja się interesuję, a moja mama, ciekawe skąd oni to wiedzą. Moja mama, pozdrawiam. I po prostu myślę sobie, fajnie, jakby nadal jestem, wiesz, Karolinką w domu rodzinnym i zanieś pudło na dół. Czy pójdź po drewno, czy cokolwiek innego. Więc jest to urocze, ale w kontekście relacji myślę, że właśnie tak jak, słuchaj, to jest tak jak z tym wszystkim, o czym dzisiaj rozmawiałyśmy. Myślę, że nam też pięknie domyka. Mm-hmm. Nie ma recepty. Będzie świetna para gwiazdy filmowej z gwiazdą filmową, gwiazdy filmowej z szoferem, szofera z prezydentem, cokolwiek. Nie wiem, nie wiem o co mi chodzi.
Czy, ja myślę, że to jest idealne zakończenie.
Czy szofera z szoferem. I nie ma reguł, więc po prostu otwórzmy się na różne możliwości, sprawdzajmy, co dla nas działa i słuchajmy częściej naszych rozmów, a my nagrywajmy częściej nasze rozmowy, bo to była dla mnie wspaniała przygoda i chciałabym dłużej, ale już wystarczy. Zróbmy sobie więcej na 11 odcinek, fajna liczba.
Bardzo ci dziękuję, to była przyjemność jak zawsze i rzeczywiście zacznijmy nagrywać nasze rozmowy.
No, pozdrawiamy wszystkich i życzymy wszystkiego dobrego tobie, mi i nam wszystkim. Bo jesteśmy jednością, żartuję, teraz już sobie robię jaja. Dzięki, do usłyszenia. Aha.
Dziękuję za wysłuchanie serii Na Dwa Głosy. Zapraszam do rozmowy w komentarzach na Spotify, na YouTubie i moim Instagramie Karolina Sobańska, gdzie czeka na Was jeszcze więcej ciekawych treści. Do usłyszenia za tydzień.